Właśnie słyszeliście naszą coroczną tradycję świąteczną, ponieważ dzisiaj odcinek świąteczny. Z tej strony Sergiusz.
I Natalia.
Witają was komiksmeni po, nie wiem, prawie miesięcznej przerwie.
No, faktycznie dość długo nas nie było.
I kilku gramach flegmy. Powracamy w wielkim stylu. Ale muszę ci powiedzieć, że ja się w sumie cieszę, że była taka długa przerwa, bo dzisiejszy temat się łączy w sumie bardziej z tą datą niż z tą datą, kiedy chcieliśmy nagrywać o tym temacie odcinek.
No to na pewno. Aczkolwiek muszę przyznać, że ja wtedy bardziej czułam ducha zbliżających się świąt niż teraz.
Ja od jakiegoś czasu nie czuję w ogóle, ale o tym w sumie też chyba będzie w tym odcinku.
Ja mam taki przez trzy ostatnie lata mam taki zrywy w listopadzie, kiedy w zasadzie to nikt jeszcze kompletnie nie czuje ducha świąt, więc jestem z tym sama, a potem następuje zmiana. W sklepach pojawiają się ozdoby, lecą piosenki świąteczne, wszyscy oglądają filmy, noszą te swetry świąteczne, a ja siedzę i aha, no jednak nie czuję. I nagle tak, o Boże, jest połowa grudnia już, zaraz święta?
To ja właśnie miałem mówić, że jesteś ty i te osoby, które pracują w sklepach, bo mam wrażenie, że po 1 listopada już się zaczynają święta w centrach handlowych.
No ale nie aż tak, jak teraz jest w grudniu, tak? To jest jednak zasadnicza różnica. Ja na przykład kupiłam sobie w tym roku, właśnie w listopadzie, dwa super swetry świąteczne i jeden z nich założyłam dzień po tym, jak go kupiłam. I później wcale, a drugiego w ogóle jeszcze nie założyłam.
No ale premiera filmu, który dzisiaj omawiamy, który odkryłem, że się nazywa po polsku fantastycznie, chyba przebija Black Panthera 2. Zdajesz sobie sprawę z polskiego tytułu Strażników Galaktyki, Holiday Special. Strażnicy Galaktyki coraz bliżej święta.
Ale nie, on jest jeszcze dłuższy.
Tak?
Tak, bo ja pamiętam, że jak robiłam zestawienie filmów świątecznych, to miałam takie... What the fuck, ja już ci mówię, jak on się nazywa w pełni.
Brzmi jak reklama Coca-Coli.
A nie, dobra, to zmienili to chyba. Poczekaj, ja to muszę znaleźć, bo to jest coś w stylu, tak jak teraz jest z kontynuacją Na Noże. Oni zamiast nazwać Na Noże 2, chociaż nie, no ja rozumiem tytuł, to Glass Onion idealnie pasuje do fabuły i tak dalej, jest fantastyczny ten tytuł. Ale on się tutaj właśnie zrobił strasznie długi, żeby ludzie ogarnęli, że to ten, że to kontynuacja tamtego. No i to jest Glass Onion film z serii Na Noże. I mam teraz taki problem, że jak ja mam dać tytuł do recenzji, gdzie tytuł filmu jest tak długi, że mój tytuł się już za bardzo tu nie zmieści.
Właśnie pytanie, jak ludzie będą szukać, czy właśnie Glass Onion, czy Na Noże 2?
Wydaje mi się, że jednak bardziej będą, ja bym szukała po Na Noże 2.
Ja też.
Ja też ten film w skrócie tak po prostu nazywam. O jest, Marvel Studios prezentuje Strażnicy Galaktyki coraz bliżej święta.
Wspaniałe, prawie jak Skywalker, Star Wars, Gwiezdne Wojny.
Ale tam przynajmniej była kropka, odrodzenie. Tam był jeden dwukropek i kropka, to są dwa dwukropki. I on chyba dotarło w końcu, że coś tu poszło nie tak i wywalili do Marvel Studios prezentuje.
No my będziemy nazywać to Holiday Special,
tak,
chyba.
Tak, ja to zawsze nazywam po prostu właśnie Holiday Special.
Dzisiaj chyba ty zaczniesz, co?
Mogę zacząć, że ja nie będę się tu jakoś bardzo rozwodzić, bo w sumie ten film był taki, że tu no nie ma większego pola do jakichś analiz czy kłócenia się o niego, chociaż w sumie nie wiadomo, ale wątpię, żebyśmy rzucili się sobie nawzajem do gardeł. No mi się bardzo podobał ten film. Ja w ogóle jestem fanką filmów świątecznych. Mam bardzo dużą tolerancję na głupoty filmów świątecznych. Chyba, że są to filmy Hallmarka. Albo takie typowo w duchu Hallmarka, które ja nienawidzę. Ja mam alergię, po prostu odrzuca mnie. Na samą myśl o obejrzeniu takiego filmu dosłownie mój organizm reaguje buntem. Ja czuję w kościach, że cały mój organizm krzyczy nie rób tego, uciekaj.
Jestem zaskoczony, że Hallmark jeszcze istnieje.
A że, wiesz co, ja nie wiem nawet, czy on istnieje jeszcze. Nie mam zielonego pojęcia, to jest bardziej na zasadzie po prostu ten konkretny typ filmów już został tak nazwany. To są filmy hallmarkowskie i tyle.
Ja pamiętam tylko takie filmy z bardzo kiepskimi efektami
ale
specjalnymi.
Ale w ogóle są wszystkie z kiepskie i one takie jakby...
Bardzo tanie.
One mają w sobie coś takiego, że autentycznie bardziej dlaczego ja działa na mnie przekonująco.
Albo fabuła pornosa.
No, ale to nawet nie chodzi o fabułę. To nawet już nie chodzi o fabułę, bo tak jakby one nie mają fabuły jakiejś bardziej złożonej czy odmiennej od właśnie takich Netflixowych filmów świątecznych, ale jednak nie wiem, grę aktorską, technikalia i tak dalej, no one mają ten vibe taki zły, takich bardzo złych filmów.
No właśnie, przez fabułę pornosa o to mi chodziło, że to są ludzie, którzy nie powinni aktorsko się udzielać, bo są zatrudnieni w innym charakterze.
Albo tak jakby, no nie oszukujmy się, ale te słodko pierdzące filmy świąteczne właśnie Netflixa, czy nawet niektóre Disneya, no to one są, to też są takie, że w większości przypadków ci aktorzy to no nie są aktorzy wysokich lotów. Fabuła też jest prosta jak budowa cepa, bardzo banalna, naciągana i tak dalej, ale one jednak mają to takie serducho w sobie i one są właśnie po to, żeby o, jak sobie lepiej pierogi sobie oglądać i jest fajnie miło, tak? Od razu mam lepszy humor, jakoś ciepiej mi na serduszku, nawet te wszystkie zamiany z księżniczką i tak dalej. Ja lubię oglądać te filmy. No, także no ja bardzo lubię filmy świąteczne, aczkolwiek nie jestem fanką Kevina, to przyznaję się bez bicia. To jest chyba kwestia tego, że ten film ma właśnie ten status kultowego, nie ma świąt bez Kevina i tak dalej. Ja chyba nie mam takiego, dobra, chciałam powiedzieć, że nie mam takiego filmu, który muszę oglądać w każde święta, co jest nieprawdą, nie mam takiego filmu świątecznego. Kiedyś faktycznie oglądałam dosyć często Love Actually, ale mi się totalnie przejadło już. I ja mam tylko dwa filmy, które faktycznie raz z rodzinką oglądamy co roku w święta, to jest Gladiator i Titanic. To jest nasza tradycja.
Bardzo świątecznie.
Bardzo świątecznie. No.
Czy Guardians of the Galaxy Holiday Special zmieni tą tradycję?
Wiesz co, wydaje mi się, że możliwe, bo faktycznie jak skończyłam oglądać ten film, to pierwsza moja myśl była taka, że za rok święta muszę to obejrzeć. Bo no jest sympatyczny, on ma tak jakby to założenie, ten schemat właśnie filmu świątecznego, jeszcze zwłaszcza, że to jest holiday special, więc on jest jeszcze krótszy, że no jest taki niezobowiązujący, ale no jednak jest no znacznie lepszy niż większość tego typu produkcji, przynajmniej ja tak uważam. Ma fajny humor, chociaż no nie wszystkie żarty do mnie trafiły, to muszę przyznać. Ja mam chyba jakiś problem z Draxem od jakiegoś czasu, że jeden jego żart mnie rozbawi, drugi kompletnie nie.
Mnie ogólnie Drax wkurwia, ale tutaj akurat duży plus sobie zaskarbił u mnie, ponieważ
Ja lubię postać Draxa. Zawsze go lubiłam. W sumie chyba po pierwszych Guardiansach jego w ogóle lubiłam najbardziej.
A to nie, to jego mnie od początku denerwuje. Ale tutaj mówiąc, że taniec jest dla żałosnych istot, to w 100% się zgadzam.
Od razu o tobie pomyślałam wtedy. To, co mi się podoba w tym filmie bardzo, to jest wysunięcie Mantis na pierwszy plan. Mhm. Trochę się tego obawiałam, bo przed obejrzeniem filmu już wiedziałam, że ona tu będzie grała pierwsze skrzypce, bo James Gunn zapowiedział to na Instagramie. Powiedział, że, tak jak, że dzięki temu filmowi zrozumiemy, dlaczego ona w Guardiansach trójce też będzie bardziej pełnoprawną postacią, no bo do tej pory ona była takim tłem, mm-hmm. takim comedy relief, ona gdzieś tam z tym Draxem sobie była i tak dalej. Znaczy była w sensie takim przenośnym, tak, że to głównie z nim się wiązał jej wątek. Chociaż tam od dawna przeczuwałam wątek romantyczny i ja byłam pewna, że oni do tego nawiążą w tym Holiday Special i podoba mi się, że w sumie tego nie zrobili. Poszli w zupełnie inną stronę.
Tak.
Plot twist, że ona jest siostrą Star-Lorda. Z jednej strony jest taki trochę ordynarny. Tak mi trochę zajechał siostrą bliźniaczką z telenowel, która się objawia po 300 odcinkach i nikt nigdy nie wiedział o jej istnieniu.
To jest standard komiksowy, więc to...
Ale tak jakby właśnie to mnie ani trochę nie zdziwiło, bo było ordynarne, bo fajne, pasowało mi. I prawda jest taka, że jak to padło w tym filmie, to miałam z jednej strony what, a z drugiej ma to sens.
A to nie było zapowiedziane wcześniej? W sensie, właśnie wydaje mi się, że albo w filmie to było, albo w drugiej części w sensie, albo w jakiejś usuniętej scenie, że tam była
właśnie
taka retrospekcja
z tymi
kobietami.
Miałam ochotę sięgnąć po drugą część ze względu na to, że z jednej strony właśnie miałam takie what the fuck, a z drugiej tak jakbym podświadomie właśnie zawsze to wiedziała. Mhm. Że to było tak logiczne dla mnie.
Właśnie dla mnie to nie było zaskoczeniem. I wydawało mi się, że to gdzieś już kiedyś krążyło jako teoria.
No dla mnie właśnie tak to było ciekawe, bo z jednej strony było, z drugiej nie. Ale no właśnie muszę sięgnąć jeszcze raz do drugiej części, żeby sprawdzić, czy albo tam w ogóle tam... No raczej tam nie padło, bo to zostaje tak powiedziane w tym Holiday Special, że to miało być takim mm-hmm. oh, wow, tak?
Ale wydaje mi się, że sugestia jakaś była taka drobna, że to może
tak,
być jego...
Tak, właśnie ja muszę to sprawdzić. No dla mnie no, sam fakt, że ona mieszka na tej planecie z tym Igo i tak dalej, no ma to sens. Także fajnie to rozegra i piękna jest ta scena pod koniec, jak on jej mówi, jak ona przez cały mm-hmm. film się martwiła, tak? Że jak on zareaguje i że ona chce mu dać właśnie najlepszy możliwy prezent, zanim mu o tym powie, po czym jak w końcu to pada, mówi, że to jest najlepszy prezent, jaki mógł kiedykolwiek dostać. To jest wzruszające, jest śliczna, piękna. popłakałam się.
Chociaż taka w sumie prosta, ale James Gunn umie takie rzeczy robić, że bierze takie ordynarne, proste, banalne tak, rzeczy i potrafi to tak pokazać, że to faktycznie cię dotyka jakoś. To jest, mnie to dziwi, że on jeszcze filmu Pixara nie zrobił. Byłoby to idealne.
To nadaje tak,
się
to fajne. No bo są właśnie tak jakby... Są takie kwestie, które z założenia zazwyczaj wychodzimy, że one powinny działać na niekorzyść filmu, a prawda jest taka, że to wszystko zależy od kontekstu, od konwencji, od tego, co to jest za film, od tego, jak to zostaje ograne w tym filmie. Bo w jednym filmie mi będzie zawsze przeszkadzało totalnie, że nie wiem, że fabuła jest pretekstowa i scenariusz jest prosty jak budowa cepa i tak dalej, a w drugim kompletnie mi to nie będzie przeszkadzało. Na przykład teraz drugi Avatar, tak? Ludzie się tam czepiają, że o, że kalka pierwszej części, tylko trochę dłuższa i z nowymi, dodanymi postaciami. No i że ogólnie to fabuła jest prosta jak budowa cepa. Ja, faktycznie, i ja zazwyczaj hejtuję takie rzeczy, przecież nie jestem naczelną hejterką Przebudzenia Mocy, bo jest kalką Nowej Nadziei, a w tym Avatarze mi to grało, bo taki film nadrabiał 50 tysiącami innych rzeczy dla mnie. Tak samo jest tutaj, tak, że są motywy, które w jednych filmach by mi trochę przeszkadzały, tutaj nie, i właśnie jakby są jakieś takie banały, czy takie frazesy. To w sumie to też pisane w recenzji właśnie Avatara, że tak, okej, zazwyczaj powiedzmy, że byłaby to wada, ale jeżeli ktoś potrafi nam sprzedać te banały w naprawdę fajny, ciepły i poruszający sposób, no to to działa. Zwłaszcza jeżeli mówimy o kinie rozrywkowym. No kino rozrywkowe nie ma być kontemplacją nad naszą egzystencją czy filozoficznymi rozważaniami. To ma być przede wszystkim rozrywka, która jakoś tam nas wzruszy, rozbawi i tak dalej, więc...
No James Gunn wielokrotnie udowodnił, że potrafi takie proste rzeczy ogrywać w taki sposób, właśnie... że one po prostu działają i tyle. I...
Tak, James Gunn, Taika Waititi, czy moim zdaniem czasami, bo no nie zawsze, James Cameron, bo tak jakby... No, ja pisząc recenzję tego Avatara, jak mówię, no faktycznie ta fabuła jest banalna, po czym tak doszłam do wniosku, że w sumie z drugiej strony jeden z moich najulubieńszych filmów ever jest Titanic i ja uważam go za jeden z najlepszych filmów, jakie w życiu oglądałam. Mimo, że ja wiem, że są tak jakby obiektywnie rzecz biorąc lepsze filmy, ale ten, dla mnie każda scena w tym filmie jest piękna i uważam, że on się pięknie starzeje, ale ta fabuła jest też prosta jak budowa cepa, plus w ogóle ten film opiera się na schemacie i na takim rdzeniu fabularnym, którego ja wybitnie nie znoszę, czyli miłość od pierwszego wejrzenia, ludzie, którzy się znają od dwóch dni, życie by za siebie oddali, ja tego nie znoszę, a w Titanicu to działa. I ten film tak naprawdę w dużej mierze na tym stoi, chociaż no faktem ja jestem jedną z tych osób, które najbardziej to lubią, te części, gdzie wszyscy umierają, ale prawda jest taka, że gdyby nie cały ten wątek Jacka i Rose, no to ta druga część też by tak nie działała. Także no... Trzeba umieć banały ładnie sprzedać. Ładny banał to dobry banał.
Ale to też nie jest wcale takie proste, więc dlatego duży plus za to, że to działa u niego.
Tak, bo tu trzeba dużo wyczucia i wrażliwości.
Mhm. Żeby nie pójść w stronę prostactwa.
Tak, są właśnie prostackie banały i są ładne banały. No i właśnie Holiday Special Strażników to jest ten taki bardzo ładny banał. Aż powiem, no, uwielbiam, że wjechał motyw Kevina Bacona. Z uwagi na to, że ten... Okej, my wiemy, że Star-Lord był jego fanem, ale on nie był tylko jego fanem, tak? On tam miał, nie wiem, iluś tam różnych swoich idoli i tak dalej, a ja nie wiem w sumie dlaczego, ale jednym z tych żartów w Infinity War, które najbardziej wryły mi się w mózg, bo był właśnie ten Kevin Bacon rzucony przez Mantis. Więc no tutaj się bardzo ucieszyłam i no, mega dystans do siebie Kevin Bacon, uwielbiam.
Tak, też szanuję, ale zdenerwowało mnie to, że pokazali w zwiastunie, o co chodzi jakby w fabule tej takiej bardzo prostej tego specjale. To mnie trochę denerwuje, bo wiem, że ten film podobałby mi się bardziej, gdybym ja nie wiedział, co jest prezentem dla Star-Lorda.
Tak, bo ja też uważam, że to był ich strzał w kolano, ze względu na to, że tak naprawdę, no nie oszukujmy się, MCU działa już w tym momencie tak, że my i tak te filmy obejrzymy, że oni równie dobrze mogliby nie wypuszczać zwiastunów, a ludzie i tak pójdą na te filmy do kina. I tutaj właśnie wystarczyłoby sam ten zarys, tak? O, będą święta, będzie choinka, no i że Mantis z Draxem zaczną kombinować, jaki dać możliwie najlepszy prezent dla Quilla. I właśnie to byłoby fajne, jakby oni to tak zajawili taką zagadką dla nas. Tak. Że co to będzie?
Bo najfajniejszy moment tak naprawdę są zepsuty.
I żeby pokazać tam jakoś nawet tą reakcję jego, że ten prezent był jednak trochę, nie wiem, od czapy. Że coś tu poszło nie tak. No i żebyśmy my, odpalając ten film, mieli jednak z tyłu głowy, że co tu się mogło wydarzyć i wtedy to by o wiele lepiej zadziałało.
I nawet mogli pokazać tego Kevina Bacona, tylko nie zdradzać, że on gra sam siebie i to też byłoby w sumie zaskakujące w jakikolwiek sposób, a tak to było takie, no fajne, taki... Ja się trochę czułem, oglądałem ten film, jakbym oglądał odcinek jakiejś kreskówki. Że tak sobie obejrzałem, to jest miłe, fajne, ale w sumie to... W sensie podobało mi się, ale szkoda, że to w ten sposób zostało zajawione, przez co zepsuło mi trochę odbiór.
U mnie może nie zepsuło, ale byłoby lepiej, gdyby było właśnie zajawione, tak jak mówimy, to na pewno. No podoba mi się... Jezu, jak ona się nazywa? Jak się nazywa psinka? Ja Kosmo. Zapominam. Kosmo. Ja mam ostatnio problem z zapamiętywaniem imion bohaterów. Imienia tego stworka z Avatara 2 uczyłam się kurna dwa dni.
No oni mają dziwne imiona, to się nie dziwię.
Ona się nazywa Payakan, to naprawdę nie jest trudne imię.
Ja nie wiedziałem, jak się nazywają bohaterowie tego filmu.
Powiem ci, to ja pamiętam imion bohaterów, to ja pamiętam Jake'a, bo ma jedno z najbardziej
amerykańskich imion. To jest dość znane imię, ale tych niebieskich stworów nie pamiętam, jak się nazywa ani jeden.
Ja też nie, ale ja też nie. I w sumie to nie jest chyba istotne.
Niebieska Gamora.
No ja mówię imionami aktorów. Zoe Saldana, Kate Winslet. Wracając do Strażników. No Kosmo jest cudowna i bardzo mnie cieszy to, że plakat trójki zapowiada, że ona zostanie z nami na dłużej.
A właśnie, nie wspomnieliśmy o przestarzałym temacie, jakim jest premiera zwiastuna Strażników Galaktyki 3.
No mnie zaskoczył ten zwiastun, mówiąc szczerze.
Z tego co pamiętam, to trochę negatywnie?
Nie.
A czy mówiłaś, że nie jest Jamesowy Gunowy, czy to nie ty mówisz?
Tak, tylko że, znaczy nie, że on taki niestrażnikowy. Ale to nie było w sensie wady, to było bardziej takie stwierdzenie faktu, że no byłam trochę właśnie zaskoczona i trochę tak nie do końca chyba wiedziałam, co mam o tym myśleć. Podoba mi się ten zwiastun, aczkolwiek ja czuję w kościach, że to jest tylko właśnie zwiastun i ogólnie rzecz biorąc, to ten film jednak będzie miał ten vibe Strażników, bo nie wierzę, że Gunn nagle by zrobił od czapy ten film, zwłaszcza, że ona, ale na przykład porównując inne jego dzieła, czyli The Suicide Squad i jego kontynuację, czyli Peacemakera, to one też się różnią. W sensie ten Peacemaker też ma inny vibe, trochę właśnie taki poważniejszy, mniej taki kolorowy i bombastyczny, ale to jednak wciąż ty czujesz, że to jest to samo. W sensie, że to nie jest tak, że są dwie oddzielne produkcje. I ja mam nadzieję, że w przypadku tutaj Strażników będzie dokładnie to samo, no bo pierwsze dwie części były bardzo integralne ze sobą. I nie wierzę, że nagle zrobiłby taki fikołek, że ten film będzie taki poważny i tak dalej. Ciekawi mnie bardzo motyw Gamory, jak oni to w ogóle rozwiążą z nią. Nie wiem, dlaczego jakoś przyszło mi na myśl, że ona, że oczywiście musi się to skończyć happy endem, przynajmniej w jej przypadku, i że ona dostanie chyba wspomnienia tej starej Gamory, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. To chyba mi za bardzo wjechał ten Avatar 2 do głowy. Martwię się o Rocketa, aczkolwiek uważam, jestem chyba jedną z tych nielicznych osób, które twierdzą, że on nie umrze w tym filmie, bo to byłoby zbyt proste, bo oni to za bardzo zajawili w zwiastunie.
Zresztą zabijanie Rocketa i Groota jest bez sensu, bo to są jedyne postacie z tego składu, które się, i teraz Kosmo jeszcze, które się nigdy nie zestarzeją, więc aktorzy mogą podkładać im głosy. Znaczy Vin Diesel to w sumie może umrzeć, bo i tak... nagrał prawdopodobnie miliard razy tą kwestię jedyną swoją. Ale no wiesz, co chodzi. Tak. Oni się nie zestarzeją. Mogą dubbingować te postacie przez 30 lat najbliższych.
No to fajnie.
Byłoby to głupie po prostu.
Znaczy wiesz, no chyba, że po prostu nie zamierzają kontynuować wątków większości strażników. No i wtedy no, kogoś trzeba tam odstrzelić, a nie oszukujmy się, Rocket by panów najbardziej zabolał.
To prawda.
No bo tak jakby śmierć Groota to już mamy za sobą.
No, też prawda.
I za drugim razem ona już by tak, chodź, chciałam powiedzieć, za drugim razem już by tak nie zadziałała. Tymczasem Natalia, która wyła za każdym razem, jak umierał Loki. Za każdym razem. I zawsze będę płakać. Choćby umarł jeszcze 50 razy. Co najlepsze, ja za każdym razem płakałam bardziej.
Jak z tym Vaderem, który... Znaczy z Anakinem, który myślałaś, że jednak się nie stanie zły.
A nie, za Anakin, za każdym razem jak odpalam zemstę Sithów, to podświadomie liczę, że tym razem nie przejdzie na ciemną stronę mocy.
Właśnie.
Aczkolwiek ja uważam, że tak jakby on nie przeszedł na ciemną stronę mocy, to dla galaktyki byłoby znacznie gorzej.
To prawda.
W takim dalekosiężnym sensie. No ale ja jestem hejterką Zakonu Jedi i znaczy hejterką, no bardzo
realnie
krytykuję
na kwestię tej sekty.
Tak. Oni mają swoje wady, mają swoje zalety. No trochę szkoda, że skończyli jak skończyli. No, ale no cóż, it had to be done. Bardzo mi przykro. Chociaż zawsze rozkaz 66 zawsze też płacze, wzrusza mnie bardzo i tak dalej, ale no cóż. Dobra, koniec z Gwiezdnymi Wojnami, wracamy do Strażników Galaktyki. To nie jakoś bardzo daleko.
A jak tam Adam Warlock?
Wiesz, no ja nie znam tej postaci. Ja nie wiem, co to jest za postać. Ja nie wiem, dlaczego nigdy nie przyszło mi do głowy. Znaczy, przyszło mi do głowy to 50 tysięcy razy, żeby sprawdzić, kto to jest, zagłębić się w to. Ale jakoś nie było okazji.
Będzie okazja w przyszłym roku.
Powiem tak. Ja jestem trochę pozytywnie zaskoczona, bo przyznaję bez siebie zbicia, ja mam alergię na twarz tego aktora.
Ja też.
Ona po prostu działa na mnie. I odkryłam też, znaczy odkryłam, ktoś mi uświadomił w internecie, jak zrobił zestawienie aktorki, która grała młodą Renirę w Rodzie Smoka, że dlaczego mnie tak odrzucała jej twarz, bo ona wygląda jak żeńska wersja tego kolesia.
To prawda.
Autentycznie, to jest przerażające.
Mogli być rodzeństwem.
Tak, i to bliźniaczym. A tutaj one są charakteryzowane tak, że jednak ten widok nie wywołał we mnie takiego dyskomfortu, jaki wywołuje zazwyczaj. Oczywiście nie chcę tu być niemiła i krytykować takiego wyglądu jakiegoś człowieka, tak? Tylko ona po prostu ma taką fizjonomię, która... No,
irytuje.
Może nie tyle irytuje, nie drażni i tak dalej, tylko wywołuje we mnie dyskomfort. To nie jest to twarz, na którą lubię patrzeć.
Tak, no i też tak obiektywnie mówiąc nie jest jakimś super atrakcyjnym mężczyzną.
Że ma bardzo ciekawą tą twarz, to ja mu muszę zwrócić, że naprawdę ma ciekawą tą twarz.
Ale zabawne jest to, że komiksowy Adam Warlock miał być idealnym człowiekiem.
No i przypominam, jak były pogłoski, że ma go grać Zac Efron.
Tak, pasowałby idealnie.
I ja dlatego
mam Adam Warlock to jest trochę taka
szoku.
Żywa statua. No.
Ja byłam w tak ciężkim szoku, że taki wow, niezły rozjazd złapaliście w takim
No ja jestem ciekawy, prawdę mówiąc. Trochę wizualnie mi się nie podoba, ale myślę, że James Gunn bez powodu go nie obsadził.
No ja nie mam tutaj jakichś oczekiwań, bo tak jak mówiłam, nie znam tej postaci, także trochę inaczej to oceniam. No a tak to poza tym, to co jeszcze można powiedzieć, ten zwiastun, tam dużo nie pokazali tak naprawdę.
Ja bym się nie zgodził, ale nie będę psuł zabawy.
Okay.
Dotyczącej naszych przyszłych odcinków.
No dobra, no wiesz, no tam ja domyślam się, że to są rzeczy, których ty widziałeś, a ja nie widziałam, no bo nie jestem targetem komiksowym, tak? Że to nie jestem osobą, nie należę do osób, które mają tu faktycznie wyłapywać te smaczki, no bo nie czytałam komiksów jeszcze. Może to się zmieni, zobaczymy. No a wracając do tematu naszego dzisiejszego odcinka, w sumie to ja nie wiem, co tu jeszcze dodać. No było miło, było fajnie, chcę taki sweter świąteczny, jaki miał Drax. Ta piosenka z początku filmu zajebista. No humor oczywiście na plus, chociaż tak jak mówiłam, zdarzyło się kilka takich bardziej czerstwych elementów. Jak na przykład co nie na podwórku tego Kevina Bacona. Zgarnął Mikołaja, czy co to tam było, a na tą laskę taką.
Elfa.
Jest taka rozmowa, że tak jakby skąd ci przyszło do głowy, że to jest mężczyzna? I ja tak siedziałam tak, co to jest w ogóle za rozmowa?
To mnie akurat śmieszyło. Ale faktycznie...
Co tu się w ogóle wydarzyło? Bardzo mnie rozbawił ten Steve w wykonaniu Mantis, co tak fajnie też zatizowało, że oni też mieli ze sobą kontakt wszyscy poza naszym zasięgiem naszego wzroku.
Tak.
Że to nie było tylko to, co my zobaczyliśmy. I to mi się podoba, że oni się teraz wszyscy znają, są ziomkami, tak? Bo przecież Mantis i Steve nie mają ani jednej wspólnej sceny.
A, to nie zwróciłem uwagi na to.
Tak, jedyny raz, kiedy oni są razem, to jest ta bitwa w Endgame, no i później pogrzeb Starka, ale oni nie widnieją razem na ekranie w tym samym momencie. Chyba poza Avengers Assemble, że ona może gdzieś tam jest w kadrze. No ale nie mamy żadnych interakcji między nimi. A tutaj nagle mam Steve, więc no subcio.
A prezent dla Rocketa?
Jaki był prezent dla Rocketa?
Ramię Winter Soldiera.
O Boże, tak, o Jezu, tak, o matko. Ale się uśmiałam. I moja pierwsza myśl to tak, gdzie jest Bucky? Ja bym chciała, żeby była scena po napisach taka.
No ja trochę też łudziłem się, że ta scena po napisach będzie trochę lepsza, bo była taka w sumie dość przewidywalna. No, Groot przebrany za choinkę.
A, tak, ale nie, to była bardzo fajna scena, ale nie no, ja myślałam, że oni jakoś nawiążą do tego, że no jednak zajebali Bakiemu rękę.
A właśnie, ale to była ta ręka, ta nowa ręka Bakiemu?
Tak, to była ta nowa ręka.
To ciekawe, czy to
się chyba, bo ona na pewno nie wygląda jak ta stara. Także, no nie wiem, może on ma tam ich w zapasie kilka.
Śmiesznie by było, jakby się okazało, że to jednak ma jakieś konsekwencje dla przyszłości MCU i... Kolejnym razem, jak zobaczymy Bakiego, to będzie bez ręki i się okaże, będzie musiał ją odebrać Rocketowi.
Ale po prostu zrobi replikę, tak? Że to nie jest stricte Bakiego ręka.
No prawda, no.
Ale nie, no fajnie by było, gdyby faktycznie była. Ale podoba mi się to, że oni wiedzą, jak mocno tak jakby chwycił ten żart, więc zrobiliście jeszcze jedno nawiązanie do tego. Ja pamiętam, ja się cieszyłam jak dziecko oglądając Infinity War. Czekałam na to od pierwszych strażników. Co tam jeszcze?
Tobie się podoba nowy wygląd Groota. Ja go nienawidzę z całego
serca. Boże, wam się tak podoba, jest taki śmieszny. Jest
ja chcę
inny.
Starego Groota.
A właśnie ja nie chcę, ja jakoś tak... Wizualnie najmniej mi się chyba podobał ten pierwszy Groot.
Ja byłem przekonany, że to zatoczy koło i w trzeciej części Groot znowu będzie dorosły, a zwiastun mówi, że będzie taki, jak był w Holiday Special.
Tak, ja też właśnie z założenia wychodziłam, jak się tylko pojawił ten baby Groot, że on ostatecznie dorośnie i będzie wyglądał dokładnie tak samo, jak w tej pierwszej części. I w sumie podoba mi się, że wygląda jednak inaczej, bo to jest jednak to podkreślenie, że to nie jest ten sam.
Tak, to prawda.
No to śmiesznie wygląda, jak taki koksu.
Ja nawet pamiętam, że pisałem na tym artykuł, że jakiś botanik się wypowiadał na temat tego, czy to jest ten sam Groot, czy to jest jednak jego syn.
Jezu,
jakby.
Ja uwielbiam takie właśnie analizy, takie poważne analizy, takich kwestii w kinie rozrywkowym, jak na przykład, nie wiem, widziałem, jak ktoś zrobił analizę rodu smoka pod względem tego, że Eamon, czyli ten mój ulubieniec jednooki, właśnie przy tym, jak on stracił to oko, w jaki sposób, to on powinien mieć porażone nerwy twarzy. Także...
Może w tym świecie inaczej działa biologia.
Tylko, ale naprawdę, ktoś zrobił tak szczegółową analizę, rysunki do tego nawet porobił. Wizualizacyjne. Jakie to ma znaczenie? Już abstrahując od tego, że w serialu w ogóle wydłubali mu nie to, co trzeba.
Ja to lubię takie pierdoły, to mnie całkiem...
Nie, no z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej właśnie fascynuje mnie, że ludzie naprawdę poświęcają tyle czasu i energii na takie rzeczy. Ja poświęcam bardzo dużo czasu i energii na analizy psychologiczne bohaterów i tak dalej, to fakt. A są właśnie ludzie, którzy się skupiają na takich rzeczach, jest to dla mnie fascynujące.
Ja już nie pamiętam, do czego doszedł ten botanik, ale chyba wydaje mi się, że stwierdził, że to nie jest ten Groot. Nie,
tak,
musiałbym to odświeżyć.
Że to nie jest ten Groot.
Ale że może przekazywać roślina jakby informacje swoim szczepkom, więc teoretycznie Groot powinien mieć pamięć
tamtego Groota, ale nie jest tym samym Grootem. Że... Chyba nawet sam Gunn się wypowiadał na temat tego, że to jest bardziej jakby syn tamtego Groota niż tamten Groot.
Co jest w sumie fajne, no bo...
On potwierdził, tamten Groot nie żyje i koniec.
Ja nie lubię ogólnie powrotów z zagrobu postaci, więc...
Ja lubię, jak są takie naprawdę już chamsko ordynarne, jak na przykład Han w Szybkich i Wściekłych.
Jak kto?
Han w Szybkich i Wściekłych.
A, to nie wiem.
Którego wskrzesili i to jeszcze zrobili na zasadzie takiego, nie miał najmniejszego sensu. I nawet w filmie właśnie pada, jak jeden z mam tych koleś, jeden czarny taki, Roman, czarnoskóry, przepraszam.
Nie znam.
Roman.
Ja tylko znam. Vina Diesla. Groota.
No to nie, no i właśnie jakby tam rzuca do niego, że stary, jak to możliwe, że ty żyjesz, zginąłeś w wypadku samochodowym? A on mówi, że...
To był sen.
Bardziej... Znaczy nie, oni ograli to na zasadzie, ciesz się kurna, że żyje i nie zadawaj zbędnych pytań. bo my dokładnie widzieliśmy na ekranie faktycznie, że on umarł, a on nagle po x latach wraca. No i takie, no nie zadawajcie zbędnych pytań, ciesz się, że Han żyje, bo wiem, że go lubiliście. I to okay. Było na tyle, no.
Ja Groota nowego szanuję za to, że jest budowniczym Dioram. Jeszcze bardziej mogę się utożsamić ze swoją ulubioną postacią z filmów Marvela. Mimo tego, że wizualnie mi się nie podoba.
Co tam jeszcze? Boże, ja zdążyłam zapomnieć chyba dużo...
No, dawno temu to oglądaliśmy.
Tak, dokładnie.
Był jeszcze listopad.
No, nie wydarzyło się jakoś dużo bardzo podniosłych rzeczy, stąd mamy prawo tak nie pamiętać za bardzo szczegółów.
No ja się też w sumie bałem tego, że przeniesienie akcentu ze Star-Lorda w sumie i Gamory na Mantis i Draxa będzie trochę... że to słabo wyjdzie po prostu,
tak, bo
że te postacie nie działają jako główni bohaterowie, a jak się okazuje jest całkiem okej. Okay.
Tak, tak, właśnie to miałam powiedzieć, że są postacie, które działają tylko jako postacie poboczne, o czym zresztą mówiłam w przypadku Shuri i Black Panther. Uwielbiam jak Pig Out, serdecznie pozdrawiam, jeżeli jakimś student nas słucha i uwielbiam jego recenzję. I ogólnie jego posty, to dzięki niej uznałam fabułę całej trylogii Blanki Lipińskiej bez czytania książek. Bardzo polecam jego streszczenia, fantastyczna rzecz. I on dał swój tytuł polski, Wakanda Forever, i bardzo szanuję. No ale z jednej strony to trzeba przyznać, że ten Holiday Special jak na Holiday Special to jednak pchnął trochę fabułę do przodu.
To prawda.
To nie jest tak, że moglibyśmy się kompletnie obejść bez niego. Znaczy w sumie z drugiej strony prawdopodobnie w trójce i tak po prostu literalnie padnie, że ona jest siostrą Star-Lorda, ale że faktycznie tutaj rzucili nam jakąś taką informację, która wnosi coś nowego. W trójce muszą też to bardziej rozwinąć, no bo cała reszta musi się dowiedzieć. Bo wątpię, żeby zataili to przed Rocketem na przykład, bo myślę, że Rocket by się bardzo zdenerwował. A jak wiemy, wściekły Rocket to siła zniszczenia.
Przecież ja nie wiem, dlaczego założyłem, że wszyscy oprócz Quilla wiedzieli. I to miała być taka niespodzianka, ale chyba źle myślałem.
A bardzo możliwe, no ja to odebrałam tak, że to była jej tajemnica z Draxem, ale może ze względu na to, że tak jakby właśnie ja Mantis zawsze kojarzyłam z nim, że oni byli zawsze tak we dwójkę i tak dalej, więc bardzo możliwe, że to była tylko moja interpretacja i ostatecznie się okaże, że faktycznie nie wszyscy wiedzieli, tylko nie Star-Lord.
Nie wiem, no zobaczymy, ale faktycznie to było fajne, że rzeczywiście był jakiś zalążek fabuły z przyszłego filmu, a nie tylko, bo można przecież to było zrobić tak, że to jest osobny filmik, którego nie trzeba oglądać.
Tak, no bo zazwyczaj chyba te specjale właśnie na tym polegają.
Tak, no to tam tak jak w komiksach, nie? Masz te wszystkie wydania świąteczne komiksowe i to zazwyczaj są jakieś takie historyjki z dupy kompletnie, które nie mają żadnego przełożenia na losy komiksowego uniwersum, tylko po prostu to są takie historyjki świąteczne, żeby było miło czytelnikom z okazji świąt. I ja byłem przekonany, że ten Holiday Special właśnie tak będzie wyglądał, a okazało się, że nie. I to jest fajne, że jednak... Z jednej strony lubię takie niezobowiązujące rzeczy, które nie muszą mieć jakiegoś wielkiego znaczenia dla całego świata, ale to akurat jakoś mi się spodobało. Być może dlatego, że to są Strażnicy Galaktyki, na których czekam od wielu lat, w sensie na ciąg dalszy. I oni tylko przewijali tam w Avengersach i w Torze, ale tak naprawdę to byli na drugim planie, a nie na pierwszym. A trochę na ten film już czekamy, w sensie na trzecią część Strażników.
Tak, bo druga wyszła chyba w 2017 roku. Mhm. No, 6 lat. Jak w dniu premiery.
Jakiś lat?
6 lat!
A! Głuchy jestem na starość już całkiem. Jak dziad.
Coś jeszcze?
Możemy przejść chyba do easter eggów, których nie ma zbyt wielu.
No to dawaj.
Ogólnie ten film ma bardzo dużo easter eggów, ale popkulturowych raczej niż stricte komiksowych, bo tam było bardzo dużo różnych odniesień. Szanuję bardzo za odniesienie do tego filmu z lat chyba 50. O Marsjanach, którzy porwali Mikołaja. Znam ten film tylko dlatego, że pisałem jeszcze w czasach antyradia jakieś głupie zestawienie o filmach o Mikołaju.
O Jezu, ja, to jest chyba ten film, na który ja idę w przyszły wtorek z naszą Natalią.
O, no to widzisz, będziesz miała okazję obejrzeć to.
Tak mi się wydaje, że to jest to.
I to fajnie korespondowało w sumie z tym Kevinem Baconem porwanym przez kosmitów. Szanuję takie smaczki ze starych, głupich filmów. A co do samych komiksów, no to nie ma tego wiele, co dziwne, bo zazwyczaj James Gunn wciska easter eggi, to takie naprawdę dla ludzi, którzy głęboko siedzą w komiksach.
No coś było, że chyba fani znaleźli easter egg po iluś tam latach w jedynce.
Tak, i chyba w drugiej części ciągle jest nieznaleziony easter egg. Nie wiem, przestałem to śledzić, ale co chwilę na Twitterze Jamesa Gunna pojawiają się pytania, czy to to? I on ciągle pisze nie. Szukajcie
ciekawe.
Dalej.
Ciekawe.
Najlepiej było, jakby się okazało, że on se jaja robi. Nie ma żadnego easter eggu.
Żeby podtrzymać zainteresowanie
tak.
Filmem.
Tak. Mi się bardzo podobało, że w logo pojawiły się w sumie najbardziej chyba znane fragmenty komiksów świątecznych Marvela. To było fajne, ponieważ tam był też pamiętny numer. Nie pamiętam, który jest to numer, ale numer, kiedy Kitty Pryde zostaje sama w rezydencji X-Men i świąteczny wieczór i napadają potwór, który był z żynką z obcego. Bo to akurat było w czasach, kiedy obcy wyszedł, więc było ssanie na tego typu postacie. Więc tam jest bardzo dużo różnych odniesień. Piosenka, o której wspomniałaś i którą ja zagrałem na początku, raczej fragment nieudolnie na flecie, zawiera jeden mały easter egg, bo jest tam wers o Mikołaju, który ma supermoce. I wydaje mi się, że już ci to kiedyś mówiłem, ale Święty Mikołaj istnieje w komiksach i jest jednym z najpotężniejszych mutantów.
Tak,
więc ma dosłownie supermoce, tylko że one są dość ograniczone, bo działają tylko 24 grudnia. Piesek Kosmo, o którym wspomniałaś, również oczywiście pochodzi z komiksów. Zresztą on już się pojawiał w pierwszych Strażnikach Galaktyki. I w komiksach on nie jest dziewczynką, tylko jest chłopcem. Jest to po prostu pies wysłany przez Związek Radziecki w kosmos w latach 60., który zagubił się na misji kosmicznej, został napromieniowany przez promieniowanie kosmiczne i wykształcił zdolność telepatii. I też dołączył do Strażników Galaktyki, tej nowszej wersji, na której bazował James Gunn, tworząc Strażników Galaktyki 1. Więc fajnie, że w końcu ten Kosmo do tej drużyny dołączył i faktycznie będzie w trzeciej części. To, że Nowhere stało się bazą Strażników Galaktyki, nie pamiętam, czy akurat to Strażnicy Galaktyki w komiksach korzystali z tej obciętej głowy Celestiala jako bazy, czy jakaś inna kosmiczna drużyna, ale też taki wątek się pojawił. To jest całkiem zabawne, ponieważ tutaj się łączą easter eggi z dwóch światów jakby, ze świata komiksowego i ze świata bardziej popkulturowego. To jest jeden z dwóch takich easter eggów. Drax mówi, że jego jakiegoś tam krewniaka Go-Boty zabiły. I więc tutaj jest żarcik z linii zabawkarskiej, która była jakąś popłuczyną po Transformersach, bo rzeczywiście takie zabawki o takiej nazwie istniały. Ale biorąc pod uwagę to, że Drax nienawidzi Kree przez to, że oni wymordowali mu rodzinę, to można to odbierać jako roboty Kree, które istnieją w komiksach. Te roboty nazywają się Sentry i to są tacy strażnicy zostawiani w bazach Kree, którzy mają pilnować tych baz. I bardzo często te roboty w komiksach się pojawiają. I drugim tym easter eggiem łączącym popkulturę z komiksami jest to, kiedy Drax zostaje nazwany Bogiem Wojny. Z jednej strony można to interpretować jako odniesienie do postaci z gry God of War, a z drugiej strony do Aresa, no bo jakby Thor Love and Thunder udowodnił, że ci wszyscy bogowie w tym greccy istnieją, tak samo jak w komiksach, i gdzieś być może Ares się niedługo pojawi, skoro Herkules do MCU dołączył. Podobało mi się to, że Mantis została trochę tutaj rozbudowana, bo tak naprawdę po drugiej części my o niej niewiele wiemy, a w komiksach swego czasu pełniła dość ważną rolę. Jest też ten wątek ludzki, no bo teoretycznie początkowo mogło się wydawać, że Mantis jest jakąś przedstawicielką jakiejś rasy kosmitów, którzy wyglądają jak humanoidalne owady. No bo ona ma takie oczy, te czułki, kolor skóry chyba też ma jakiś taki mało ludzki. W komiksach było tak, że Mantis jest człowiekiem, ale oddanym przez rodziców pod opiekę sekty Kree, która ją przez całe dzieciństwo i wczesną młodość szkoliła po to, żeby została niebiańską Madonną.
Jezu.
Miała urodzić najważniejszą istotę we wszechświecie. W każdym razie szkolili ją nie tylko do bycia tą matką ważnej istoty we wszechświecie, ale również szkolili ją pod kątem sztuk walki. No i tutaj w końcu Mantis, bo wydaje mi się, że wcześniej tego chyba aż tak bardzo nie było, to nie było aż tak bardzo pokazywane, eksponowane, że ona zna sztuki walki w filmach. Jak to było? Nie pamiętam za bardzo jej jako takiej...
A było w ogóle cokolwiek?
No jakoś tam walczyła chyba, nie?
Mówiąc szczerze, nie pamiętam.
No tutaj pokazała, że potrafi walczyć, więc to też jest komiksowa Mantis. No i w sumie chyba tyle, no. Ja przynajmniej tyle wyłapałem. Jeśli wyłapaliście więcej odniesień do komiksów, to piszcie w komentarzach na naszych mediach społecznościowych. Zaskoczył mnie James Gunn, myślałem, że będzie tutaj więcej rzeczy. Mógł to zrobić, ponieważ w tych scenach na Nowhere pojawia się tyle postaci pobocznych, jakichś kosmitów, że mógł gdzieś tam wcisnąć jakieś imię chociażby, które odnosi się do jakiejś postaci związanej z komiksowymi Strażnikami Galaktyki, ale tego nie zrobił, nie wiem czemu, bo to mało w jego stylu. Liczę na to, że w trzeciej części Strażników Galaktyki nadrobi.
Odbije się.
To co, oceny?
No ode mnie 8 na 10.
Ode mnie 7,5.
Wow.
Troszkę się rozczarowałem.
Pierwszy raz, a nie, dobra, chciałbym powiedzieć, że pierwszy raz od dawna oceniłeś film coś Marvela niżej ode mnie, ale Love and Thunder oceniłeś niżej ode mnie.
A jaką dałem ocenę? Nie pamiętam kompletnie.
Nie pamiętam, ale ja dałam dychę, a to na pewno nie dałem.
No to siłą rzeczy musiałem dać mniej. Ja pewnie 8, ale nie wiem, ja nie przykładam uwagi do tych ocen.
Ceny dla mnie są mocno umowne, no, bo ja ostatnio na przykład zauważyłam, że zdarza mi się, że jakiś film uważam tak jakby ogólnie rzecz biorąc za, nie wiem, bardziej wartościowy, lepszy i tak dalej, i tak dalej. Od drugiego, mimo że temu pierwszemu dałam, nie wiem, 8, a drugiemu 9, bo to wszystko zależy od, tak jakby każdy film oceniasz przez pryzmat tego, czym on miał być, w jakim jest gatunku i tak dalej. Także no dla mnie te oceny są takim bardziej ogólnym wyznacznikiem jakimś, a nie... Nie umiem tego ładnie ubrać w słowa w tym momencie.
Wiem, o co ci chodzi. Że, one
że
mają
to nie
tak
jest
jakby...
tak, że to się totalnie zamyka w tej ocenie i tyle, i koniec. Że się trzymamy totalnie tych ram tej oceny. Tylko, że one są taką wskazówką trochę, ale no to... Nie wiem, dziewiątka dziewiątce nierówna, tak samo piątka piątce nierówna i dycha dyszce nierówna.
No ja wolę jednak właśnie dlatego rozmawiać o filmach, niż zamykać je w ocenach, bo one w sumie tak na dobrą sprawę nic nie znaczą.
Znaczy jest taki wyznacznik, jak... One po coś powstały, tak? One po coś powstały i chyba wszyscy rozumiemy, po co one powstały, ale mam wrażenie, że właśnie, że dużo osób przywiązuje do nich zbyt dużą wagę,
tak,
do tych
tak,
stricte liczb.
Mhm. Znaczy, no to jest wyznacznik, jeżeli zastanawiasz się, czy chcesz iść, wydać pieniądze do kina, stracić czas na to, żeby to obejrzeć, czy jest warto, czy nie warto. Po prostu ocena ma ci to chyba wskazywać, ja to tak przynajmniej odbieram.
Myślę, że to też nie do końca, bo na przykład są produkcje, które ja no, ocenię nisko, bo uważam, że są słabe jakościowo, ale są fajne. I tak jakbym poleciła pójść, na przykład Black Adam. Ten film jest koszmarny, ale bawiłam się wyśmienicie. I naprawdę, jeżeli... No okej, nie polecę go komuś, kto no tak jakby nie czuje konwencji i nie wiem, nie lubi kina superbohaterskiego, ale jeżeli ktoś lubi filmy superhero, jeżeli ktoś lubi Szybkich i Wściekłych,
przede wszystkim,
to wtedy Idź na Black Adama.
No ja chyba w końcu nadrobię, bo niedługo na HBO wpadnie. Miałem iść do kina,
jutro.
Ale... A jutro już, no właśnie. Miałem iść do kina, ale się nie wyrobiłem.
Nie, naprawdę jest zabawnie. Jest, to jest jeden z tych filmów, w których przez jakieś 20 minut przynajmniej śmiejesz się bez przerwy. Przynajmniej ja się śmiałam i Kamil.
No okej.
Okay. Tylko, że no to jest takie... to nie jest poczucie humoru wysokich lotów. Od razu ostrzegam.
No ja się boję trochę tego filmu, ale w sumie...
W sumie z drugiej strony wkurwiał cię Drax, a właśnie mi Black Adam chwilami mocno zajeżdżał Draxem. Także to możesz mieć problem tutaj.
No i też Dwayne The Rock Johnson ogólnie mnie irytuje jako człowiek.
A ja go lubię.
Ja oglądałem z nim niewiele filmów, ale te, które widziałem, nie były zbyt wybitne i chyba stąd ta awersja do niego.
No ja go kocham przede wszystkim za Szybkich i Wściekłych.
Serii, której nie obejrzałem i prawdopodobnie nie obejrzę.
Nie namawiam. Nie przekonuję, no. Ale polecam.
Dzisiaj krótszy odcinek niż zazwyczaj. Nie będzie kobyły, ale też krótki w sumie film. Ja w sumie jeszcze jedna rzecz jest, za którą szanuję. Szanuję za to, że Michael Rooker wrócił jako Yondu. Miał niby
mimo,
nie wracać.
Nie fizycznie, tak tylko kreskówkowo.
A właśnie fizycznie i to jest fajne, bo to jest też element tego, dlaczego szanuję ten powrót, bo nie wiem, czy widziałaś.
No, ale on był tylko kreskówkowo.
Tak, ale tutaj wykorzystano, wydaje mi się, że też wykorzystywano to podczas tworzenia gwiezdnowojennego Holiday Speciala. Rotoskopia to się chyba nazywa. To jest taka technika, że kręcisz film z aktorami, a później na klatkach filmowych nakładasz...
filtr.
Malujesz jakby pod klatkach, robiąc tego animację. Take on Me. Kojarzysz teledysk tej piosenki?
Tak.
Ona właśnie, ten teledysk właśnie został stworzony. Oglądałaś Władcę Pierścieni Ralfa Bakshiego?
Nie.
Polecam, ten film też został właśnie w tej technice stworzony. Dzięki temu ta animacja wygląda dość realistycznie. I tutaj też to zostało wykorzystane. I Michael Rooker wrzucił, nie wiem czy James Gunn, ktoś z nich wrzucił na media społecznościowe zdjęcie i on rzeczywiście miał na sobie kostium Yondu. I ten chłopak, który grał małego Quilla, też miał na sobie ten kostium, więc wrócił do tej roli fizycznie również, mimo tego, że nie było tego widać na ekranie. A ja lubię starą animację, taką klasyczną, więc za to bardzo szanowałem, bo lubię ten efekt.
Ale to ciekawe, bo ja byłam w świecie przekonana, że te wstawki z przeszłości były animowane właśnie ze względu na to, żeby nie ściągać Rookera.
Nie, oni go ściągnęli na normalnie zdjęcie z planu. Jest.
A, no to spoko.
I właśnie ja to zobaczyłem przed obejrzeniem filmu i się zastanawiałem, jak kurwa, co będzie, retrospekcja jakaś, czy jak? I później oglądam ten film i zdałem sobie sprawę, że ta animacja nie jest chyba taką klasyczną animacją, w sensie rysowaną od początku do końca, tylko bazującą na materiale filmowym, nagranym z prawdziwymi aktorami. Więc taka ciekawostka.
No mi ogólnie ten, podobały mi się te wstawki z Yondu, no bo ja lubiłam postać Yondu. I no, ten wątek jego w tym filmie to był właśnie taki klasyczny Yondu, którego kochamy. Że nie było to taki wredny, taki oschły, szorstki i tak dalej, a koniec końców, no, serduszko, to jak bardzo kochał tego Quilla, bo że przypomniała mi się scena jego śmierci. He may be your father, but he wasn't your daddy.
Ale muszę przyznać, Kuteczek. Że ten special to jest kolejny powód, dla którego chcę zrobić sobie krzywdę i obejrzeć Star Warsowy Holiday Special.
A ja też o tym od razu myślałam. I ja jestem ciekawa, czy tutaj nie było właśnie jakichś nawiązań
było,
do tego.
Było to wniknięcie w hiperprzestrzeń na końcu chyba, z tego co pamiętam. Ten efekt taki typowo gwiezdnowojenny.
A, faktycznie. Ale tak jakby to pasuje do ogólnie Star Warsów.
Tak.
A bardziej mi chodzi o ten taki stricte Holiday Special.
No nie wiem, bo nie oglądałem nigdy.
No ja właśnie,
bo się
ja też
boję.
Nie, stąd jestem ciekawa i chętnie go wierzę. Ja też jestem ciekawa, no przypominam, że Lukas kazał zniszczyć wszystkie kopie tego.
Ja jestem ciekawy głównie dla tych łukich, bo mój ulubiony gif, jaki istnieje na Messengerze, pochodzi właśnie z tego fragmentu. Mały łuki, który robi głupią minę. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mnie urzeka. Chcę to zobaczyć w końcu, o co chodzi, dlaczego on tą minę robi. Ale słyszałem, że ten wątek Wookich jest bardzo problematyczny w dzisiejszych czasach.
No ja w ogóle, nie, ja w ogóle też słyszałam, że ten Holiday Special to jest jeden wielki dramat. No ale tak samo ja liczę na to, że kiedyś HBO będzie łaskawe i pokaże nam pierwszą wersję od pierwszego odcinka Gry o Tron, który podobno był oglądalny.
Na dziesięciolecie?
Już było dziesięciolecie.
Dwudziestolecie?
No nie wiem. Ja nie wiem, co się by musiało stać, żeby oni nam pokazali to. Chyba najpierw muszą naprawdę odzyskać miłość wszystkich fanów Borut Smoka. No faktycznie reaktywował, ale no nie, jeszcze nie na pełnej kurwie, że tak powiem. Także może kiedyś, ale liczę na to, że się kiedyś doczekamy, bo mnie autentycznie fascynuje ten odcinek. No, zwłaszcza, że grał to Martin.
Naprawdę.
I miał charakteryzację taką, że jak ja na to spojrzałam, tak, Boże, jak dobrze, że oni to wycinali.
Kogo grał? Krasnala?
Nie, on grał jakiegoś gościa na weselu Daenerys, ale po prostu ubranie miał tak...
Jak polski Wiedźmin?
Specyficzne.
Z TVP?
Gorzej. Wyślę ci zdjęcie, jak znajdę, chętnie. Bo ono krąży po sieci, bo ono akurat zdjęcie jego wyciekło, czy tam on sam jest, czy już nie pamiętam. No ale tak jakby w tym odcinku Daenerys gra zupełnie inna aktorka, także to może być ciekawe doświadczenie.
Ciekawe. No nic, do usłyszenia mamy nadzieję dość szybko. Chociaż ja nie żałuję, że była taka przerwa, bo pochwalę się, że zostałem posiadaczem PlayStation 5 i miałem czas, żeby sobie pograć.
Boże, czemu mi to powiedziałeś? Ja dzisiaj pisałam newsa o tym, że będzie serial God of War. Ja sobie mówiłam, że kurde, muszę przejść tą grę. I tak później sobie przypomniałam, że Natalia, przede wszystkim to ty musisz przejść The Last of Us i to dosyć szybko, bo serial niedługo. I Boże, no i zrobiłam sobie tą krzywdę i od razu internet. Ile kosztuje PlayStation 5 i czy mogę gdzieś kupić je na raty? Boże, i tak za mną teraz chodzi to PlayStation, ale tak
zapraszam
strasznie...
do mnie. Akurat The Last of Us pierwszą część mam. Zapraszam.
No ja w GTA też muszę sobie pograć, bo potrzebuję pozabijać trochę ludzi, a nie chcę tego robić w realu. A zabijanie Simów nie daje takiego poczucia katarsis, jak jednak to w GTA. Także no muszę, no jeszcze Harry'ego Pottera muszę przejść, także... No muszę w końcu zainwestować w to PlayStation, niestety.
No ja teraz też właśnie nadrabiam gry, na przykład gram teraz w Batmana. To jest ciekawe, że mam PlayStation 5 po to, żeby grać w grę chyba z PlayStation 3, którą upgrade'owano do PlayStation 4, więc gram w starocie na początku. Wisienką na torcie będą Spider-Many.
No cóż no.
Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić szybciej niż za 5 lat.
Trzymam kciuki.
Ja też. I trzymam kciuki też za nas, żebyśmy się nie rozchorowali albo żeby nagle się, nie wiem, żeby kometa nie uderzyła. Czy tam asteroida w ziemię i żeby nie spowodowała, że nie nagramy kolejnego odcinka dopiero w styczniu przyszłego roku, bo jeszcze planujemy jeden w tym roku, więc z okazji tego, że to świąteczny odcinek, możecie zrobić nam prezent i udostępniać, komentować, subskrybować, lajkować i wszystko to, co robi się z podcastami w internecie. Możecie też napisać nam recenzję na chyba Apple Podcast jest taka opcja. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze. Wystawić ocenę na Spotify, bo chyba też jest taka opcja. Ogólnie tego sobie życzymy od was, jako słuchaczy, na gwiazdkę. I żegnamy się powoli. Pa, pa.
Do usłyszonka.
Pozdrów 616.
Pa, pa.
Bym zapomniał.